Rozmowa punkt dziewiąta.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, witam serdecznie. Gościem rozmowy jest przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Piotr Barczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy od komisji rewizyjnej, która została poszerzona o Tomasza Nestorowicza, Bożenę Ronowicz, Mariusza Rosika z Platformy Obywatelskiej i właśnie Piotra Barczaka. Poszerzyliście skład komisji jako Rada Miasta, żeby kontrolować spółki miejskie. I co teraz?
Taka była inicjatywa Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej na nadzwyczajnej sesji, kiedy była przedstawiana bieżąca sytuacja w spółkach miejskich. Ta nadzwyczajna sesja była z kolei zwołana na wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli nasz, liście pracowników o nieprawidłowościach po tragicznej śmierci głównej księgowej. Więc nasz wniosek o sesję nadzwyczajną był po to, żebyśmy dowiedzieli się, co się dzieje w ogóle w spółkach, bo prezydent nigdy nie przedstawia na sesjach. 10 lat temu, kiedy chcieliśmy iść na kontrolę, wtedy prezydent powiedział, że nie wpuści radnych opozycji. Wówczas chodziło głównie o panią Bożenę Ronowicz i mnie, Piotra Barczaka. Natomiast sama komisja rewizyjna i ten wniosek o jej skład poszerzenie i o to, żeby zaczęła kontrolować. To jest z kolei wniosek Platformy Obywatelskiej. Dla mnie osobiście trochę nietrafiony, dlatego że tak naprawdę w tej chwili według mojej wiedzy tą spółkę kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy i prokuratura. I do tego jeszcze Platforma zaproponowała, żeby to w ciągu, nie wiem, półtora miesiąca praktycznie, czyli do połowy września zakończyć kontrolę. Więc trudno w tym czasie skontrolować trzy spółki, bo tak naprawdę zostało to tak zaproponowane, żeby to były trzy spółki. I w moim przekonaniu ta komisja rewizyjna nie do końca spełni swoją rolę, ale jeżeli już została powołana, jeżeli padła taka propozycja, to oczywiście my się z tego nie wycofaliśmy i dlatego złożyliśmy nasze kandydatury. No i już na pierwszym posiedzeniu widać, że tak naprawdę do końca chyba nie wiadomo, o co chodzi. Czy do końca radni prezydenta nie chcą w rzeczywistości sprawdzać tych spółek, ponieważ między innymi pan Andrzej Brachmański z Klubu Radnych Prezydenckiego mówi, no co wy myślicie, że my wam jakąś komisję oddamy, że myślicie, że opozycja będzie nie wiem, przewodniczyć, czy mieć większość w którejkolwiek komisji. No jeżeli takie stwierdzenia padają na pierwszym posiedzeniu komisji, która tak naprawdę miała na celu sposób zorganizowania pracy tej komisji, to wydaje mi się, że tu nie chodzi o właśnie poszukiwanie prawdy. Nie chodzi wcale o to, żeby jakby ustalić, co jest nieprawidłowe, a co jest niesłusznie oskarżane w tych spółkach.
No a pytanie właśnie, czy ustalaliście na tej komisji jakiś harmonogram prac, bo rozumiem, że półtora miesiąca macie zbadać trzy spółki, czyli wychodzi mniej więcej 15 dni na każdą, czyli dwa tygodnie do jednej spółki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to pytanie, kiedy prace się zaczną i jak one w ogóle mogą wyglądać, do jakich dokumentów może mieć komisja rewizyjna dostęp, no i czy w całym składzie, bo tych osób jest sporo, jednocześnie będzie te kontrole przeprowadzać, czy to jednak będzie jakiś podział prac?
No więc to była propozycja techniczna do podziału na trzy komisje, żeby trzy zespoły kontrolujące, które by poszły do każdej spółki z osobna. Natomiast w samej tej komisji rewizyjnej jest raptem nas bodajże w tej chwili ośmioro, więc te zespoły musiałyby być dwuosobowe, maksymalnie trzyosobowe. Trudno też w takim składzie skontrolować dokładnie tą spółkę, każdą z osobna. W związku z tym ja osobiście zaproponowałem, żeby to rzeczywiście cała komisja jakby stanowiła cały zespół i miała wiedzę na ten temat, co się dzieje w KTBS-ie, co się dzieje w ZZUM-ie, co się dzieje w Centrum Biznesu. Więc tutaj w moim przekonaniu właśnie to jest to, że jakaś próba poganiania czasem też nie jest dobra. Żeby dobrze skontrolować, to powinno być nie do końca ograniczane w czasie, tak? To znaczy przewodniczący rady zaproponował, żeby to było do końca września, właściwie to do połowy września. Natomiast w moim przekonaniu właśnie ten czas jest nierealny do tego, żeby dobrze to sprawdzić. Proszę zobaczyć, że sama spółka ZZUM, czyli od tej, której się zaczęło, ma w sobie jakby działalność podwójną, to znaczy działalność cmentarza, czyli tą działkę, nazwijmy to pogrzebową, zarządzająca cmentarzem, i sprzedażą usług pogrzebowych i jednocześnie zarządzanie palmiarnią, czyli czysto taka, powiedzmy, restauracyjno, jeżeli niektórzy dodają zielarska, oczywiście tutaj chodzi o pielęgnację zieleni w samej palmiarni. Czyli dwie tak naprawdę różne dziedziny działalności. Ja już nie mówię o KTBS-ie, który jest, ma bardzo szeroką działalność, i o Centrum Biznesu, o którym właściwie chyba nikt nie wie, czym się zajmuje Centrum Biznesu.
Organizacją winobrania.
To jedyna rzecz, ale kiedyś to też zajmował się ZOK i inne instytucje. Natomiast tutaj bardziej chodzi też o kwestię jakby sposobu zarządzania. Właściwie po co funkcjonują zielonogórskie zakłady usług miejskich.
No tak, no bo w tabelkach, w bilansach wszystko się zgadza, sprawozdania finansowe składane, zatwierdzane, nikt się nie czepia, a jednak pojawiają się i teraz już nie tylko listy anonimowe, bo ostatnio mieliśmy list już podpisany przez pracownika z imienia i nazwiska, który chciał również sprawę nieprawidłowości przedstawić na sesji Rady Miasta i się nie udało. Faktycznie jest czym się zajmować?
Ewidentnie tak. Proszę zobaczyć, że w samej spółce tylko ZZUMie. To nie chodzi tylko o to, czy tabelki się zgadzają, czy nie, ale także i sposób zarządzania o podejmowane decyzje. Pewnie nikt się nie czepiał, bo nikt nie kontrolował tych spółek przez tyle lat. A sposób zarządzania, jeżeli ktoś spojrzy, ZZUM-em, spółką, zarządzają dwóch prezesów, którzy są też prezesami w jeszcze dwóch innych spółkach, czyli KTBS-ie i Centrum Biznesu. I kiedy była powoływana taki zarząd przez prezydenta, to prezydent mówił, że tak będzie taniej, że ci prezesi nie będą otrzymywali wynagrodzeń. Natomiast no, okazuje się, że od 250 tysięcy rocznie do 330 tysięcy rocznie ci prezesi zarabiają. To jest dużo więcej niż sam prezydent miasta Zielonej Góry, więc to zaskakuje tak naprawdę, czy rzeczywiście te pieniądze są dobrze wydawane w tych spółkach, czy jest taniej i czy jest sens łączenia samej palmiarni i zakładu pogrzebowego. Bo na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że to wygląda w ten sposób, że mieszkańcy, którzy płacą za usługi pogrzebowe, tak naprawdę dokładają do utrzymania palmiarni. I tego tak naprawdę nikt nie jest w stanie na dzień dzisiejszy nam odpowiedzieć, nam wyjaśnić, czy palmiarnia utrzymuje się za swoje pieniądze, czy też skąd jest do końca finansowana, kto i gdzie przekazuje bezpośrednio te pieniądze, w jaki sposób one są przekazywane, na jakie cele, nazwijmy to, inwestycyjne, bo przecież jeszcze 10 lat temu, 12 lat temu nasz cmentarz, szczególnie ta stara część cmentarza, była bardzo ładnym miejscem, bardzo ładną wizytówką, a w tej chwili poza, powiedzmy, sposobem zagospodarowania, to z kolei inwestycji tam niewiele, wymiany nawierzchni chodnika. Wielu mieszkańców o to ciągle prosi, poszczególnych alejek i na tą szczególnie starą część cmentarza przy ulicy Wrocławskiej tak naprawdę niewiele jest przekazywane.
Krótko wróćmy do komisji rewizyjnej. W takim razie jeszcze raz zapytam, czy rozszerzenie jej składu, czy praca w takiej formule ograniczonej czasowej nie sparaliżuje trochę jej prac i nie postawi wniosków. No tyle, ile skontrolowaliśmy, tyle można było skontrolować i wnioski są, no okej, no tyle, ile zdążyliśmy, tak?
Mhm. Może być taka sytuacja, że pod presją czasu...
Kiedy ruszacie z pracą?
No właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ przewodniczącym komisji rewizyjnej jest pracownik ZZUM-u, czyli jednostki, która ma być kontrolowana, pan Krzysztof Machalica, i to także wobec niego było część zarzutów podnoszonych. Oczywiście na komisji powiedział, że on nie będzie jakby tutaj uczestniczył w tym zespole kontrolującym. Natomiast tak naprawdę nie został powołany nikt, jakiś przewodniczący tej komisji. Kiedy ona ma powstać do końca? Kiedy ma być powołana? Ja tego nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ ani przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Krzysztof Machalica, tego nie powiedział. A mam wrażenie, że radni prezydenta i Platformy do końca też się nie kwapili do tego, żeby jakoś zaczynać te prace.
Czy najbliższą okazją będzie do spytania o te sprawy dopiero sesja Rady Miasta? Najbliższą?
Lub następne posiedzenie samej komisji rewizyjnej. Chciałbym, żeby ono się w miarę szybko odbyło, ale mam wrażenie, że to po prostu była tak trochę zasłona dymna, żeby powołać tą komisję, czy poszerzyć komisję rewizyjną, powołać zespół kontrolujący, a i tak w świadomości wiadomo było, że on nie do końca jest w stanie spełnić swoją rolę. ale jeżeli już powstał, to oczywiście my tak samo wchodzimy do tego zespołu, do tej komisji, żeby właśnie nie było takich dziwnych zarzutów, jak czasem bywały ze strony czy przewodniczącego rady, czy rady, czyli platformy, ze strony klubu radnych Platformy i prezydenta, o tym, że my jako PiS nie chcemy działać w komisji rewizyjnej. Chcemy jak najszybciej to sprawdzać, chcemy jak najdokładniej to kontrolować. Natomiast no, widać po sposobie technicznym tej pracy, kierowania tą komisją rewizyjną, że tak naprawdę ona nie spełniała w tej kadencji swojej roli, nie spełnia teraz i nie spełni również przy kontroli tych spółek.
Zmieńmy temat jeszcze na koniec. Zapytam krótko o kary, które czekają miasto Zielona Góra. 12 tysięcy złotych blisko ma zapłacić miasto za to, że nie nadzorowało robotników, którzy wykopali w grobowiec rodzinny i szczątki osób w Parku Tysiąclecia. W połowie kwietnia natomiast zostały zatrzymane te prace. Jest jeszcze sytuacja taka, że tłocznia win zabytkowa niszczeje w centrum miasta i też miasto do końca lipca miało coś z tym zrobić. Jest cisza w tej sprawie i znów grożą miastu kary za niedopilnowanie tych spraw dotyczących zabytków. No, czy to nie jest jakiś taki groźny precedens do tego, że no, nie będzie się dbać o to dziedzictwo Zielonej Góry? To może spowodować, że te miejsca przestaną pełnić swoje role w tym przypadku.
Brak jest takiego pewnego szacunku do naszej historii, w końcu takiej polskiej tutaj historii całkiem krótkiej, przynajmniej tej szczególnie powojennej i wcześniejszych mieszkańców także miasta Zielona Góra. Mówimy o tradycji, mówimy, że chcemy ją jakby tworzyć, naszą tożsamość również, a jednocześnie zapominamy o historii, o ludziach, o szczątkach ludzkich. No to jest taki właśnie, to jest forma tego przykładu na to, że w mieście chyba trochę przyszła taka przyzwyczajenie do tego, że jakby my robimy swoje, w sensie mówię teraz o urzędzie miasta, prezydenta, no przecież dajemy dużo pieniędzy na inwestycje, więc wszyscy mieszkańcy powinni być zadowoleni. Natomiast jest mnóstwo obszarów takich, nazwijmy to, niedopilnowanych, zaniedbanych. I o tych się już sprawach nie mówi. I między innymi to jest kwestia w ogóle Parku Tysiąclecia. To jest kwestia szacunku do osób zmarłych. To się wiąże z tym, co wcześniej też wspomniałem, czyli także o naszych cmentarzach komunalnych. Ale to jest kwestia też do tych miejsc, które w tej chwili spędzamy. Przecież Park Tysiąclecia miał być odnawiany już dawno, a jednocześnie wycina prezydent gdzieś w innych miejscach drzewa. Nie ma dbania do końca o miejsca rekreacji, sportu dla dzieci, młodzieży, czy takich rodzinnego miejsca. W Zielonej Górze nie ma żadnego takiego centrum rodzinnego, gdzie można byłoby pójść wspólnie, szczególnie latem. Nie mam te miejsca, które są, nazwijmy to, muzealne, czy jakieś takie techniczne, no delikatnie rzecz ujmując, w Zielonej Górze nie porywają. Tak? W wielu miastach są nowe, interaktywne muzea mówiące o historii danego miasta. W Zielonej Górze tego nie ma. I szkoda, bo myślę, że to jest kwestia tak naprawdę właśnie tych elementów, które mówią o szacunku do mieszkańców i o tym, że chce się coś jeszcze nowego, coś innego zrobić w Zielonej Górze. I dlatego chyba potrzeba pewnego odświeżenia i zmiany.
Piotr Barczak, przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.